Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Przyszło nam żyć w ciekawych, ale niespotykanie trudnych czasach. Czasy ostateczne. Co będzie dalej? Świat nigdy już nie będzie taki, jakim go znamy. Najpierw COVID, później agresja Rosji na Ukrainę, inflacja, drożyzna. Co będzie następne? To zasłyszane opinie wielu ludzi, którzy wyrażają swoje zaniepokojenie tym, co obecnie dzieje się na świecie. Dla nas, żyjących współcześnie, poświęcających wiele czasu, pieniędzy, energii na to, aby mieć uporządkowane, wygodne i w miarę bezpieczne życie, ostatnie wydarzenia powodują, że zastanawiamy się, co dalej, co z naszym życiem i czy tutaj na ziemi jest coś pewnego. Stabilizacja, pewność, lokaty, gwarancje, oszczędności na czarną godzinę, polisy na życie, ubezpieczenie na wszystko i od wszystkiego. Otaczanie się elektroniką, nawet robotami, które załatwiają za nas wiele nudnych spraw i obowiązków. Współczesna kultura i obecny styl życia wywierają na nas presję i dążymy do ciągłego podnoszenia poczucia bezpieczeństwa i zapewnienia sobie komfortu i tak zwanego świętego spokoju. Obecna cywilizacja dała nam takie złudne poczucie, że świat, który znamy, jest już tak rozwinięty, jest pewny, bezpieczny. Oczywiście były kryzysy finansowe, polityczne, ale i to udało się powstrzymać, załagodzić, bo w dzisiejszych czasach najważniejszy jest spokój. I nagle, bum, wydarza się coś, nad czym nie da się zupełnie zapanować. A to burzy ten w miarę znany i uporządkowany świat. Jak to możliwe? Jak to wytłumaczyć? Pierwszą utratą pewności dla świata, dla społeczeństw była pandemia. Po 2 latach zmagania, gdy wydawało się, że wszystko powoli powraca do stanu przed, nagle drugi cios, szok. Po 80 latach spokoju w tej części Europy wojna i to nie na niewyobrażalną skalę. Cierpienie wielu milionów naszych sąsiadów i także braci i sióstr w Chrystusie. Jako chrześcijanie musimy zadawać sobie to pytanie. Jak żyć? Jak nie ulec, jak nie poddać się temu strachowi? Popatrzmy na dzisiejsze słowo. Zachęcam do przeczytania pierwszego listu Piotra, 1 rozdział od 3 do 9 wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swym wielkim miłosierdziu dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. należeć będzie do was, których Bóg strzeże swoją mocą dzięki wierze, aby obdarzyć was zbawieniem mającym objawić się w ostatecznym czasie. Cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmucani różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetniane, mogła być bardziej, wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności go zobaczyć. W niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny i przepełnia was radość niewysłowiona, pełna chwały was, otrzymujących to, co jest skutkiem waszej wiary, zbawienie dusz. Jest to list, o którym dzisiaj będziemy mówić, z autorstwa Piotra Apostoła, który został napisany w Rzymie. Jako okres powstania tego listu określa się między rokiem 60 a 65, chociaż niektórzy bibliści określają bardziej precyzyjnie, że był to rok 64. Adresatami są wierzący rozproszeni po Azji Mniejszej. Są to tereny dzisiejszej zachodniej części Turcji. Tytułem powstania listu jest fala represji i prześladowań chrześcijan, która miała miejsce w tamtym okresie. Niektórzy badacze uważają, że Piotr dowiedział się o wątpliwościach i pytaniach chrześcijan, które powstały pod wpływem prześladowań, jakich doznawali. I list jest taką właśnie odpowiedzią na ich wątpliwości, a także jest formą zachęty, utwierdzenia i dodania otuchy. Szczególnie w drugiej części tego listu, od 4 rozdziału, 7 wersetu, widoczne są już jasne nawiązania świętego Piotra do prześladowań, jakich doznawali adresaci listu. Biorąc pod uwagę opisy zawarte w Biblii, jak też wynikające z innych źródeł, kształtuje się obraz, gdzie był to straszny czas dla wierzących w Chrystusa. Niektórzy bibliści uważają, że motywacją Piotra do wysłania tego listu mogła być także sytuacja w Rzymie, gdzie chrześcijanie byli masowo zabijani i prześladowani. Piotr, obserwując, co się tam dzieje, słysząc także o prześladowaniach w Azji Mniejszej, obawiał się, że tamte represje mogą się rozwinąć na większą skalę i większej sile, jak to miało miejsce w Rzymie. I chciał ich ostrzec wcześniej, żeby mieli tego świadomość i przygotować do tych prześladowań. Jak wiemy, w tym czasie panował Neron, który najprawdopodobniej, chcąc oddalić podejrzenia o podpalenie Rzymu, oskarżył o to chrześcijan. Chrześcijanie i tak bez tego oskarżenia traktowali byli dość pogardliwie przez ówczesnych, a także przez większość władców imperium rzymskiego. Uznawani byli za wyznawców jakiejś fanatycznej formy judaizmu, która zapoczątkowana została przez Jezusa, który został później ukrzyżowany. Z opisów Tacyta, historyka żyjącego na przełomie I i II wieku, chrześcijanie doznawali nieludzkiego traktowania. Byli poniżani, zabijani, a niektórzy paleni jako żywe pochodnie, które oświetlały nocą ogrody Nerona. Inni wyrzucani byli na pożarcie dzikim zwierzętom ku uciesze zgromadzonej gawiedzi. Możemy sobie tylko wyobrazić, czego doświadczali ówcześni chrześcijanie. Bólu, niepokoju, strachu, utraty dotychczasowego życia, choć Na pewno nie było ono tak stabilne i pewne jak nasze współczesne życie, to jednak było ich życiem, które znali, w którym mogli coś planować, marzyć. Każdy człowiek bez względu na czasy dąży do rozwoju, do zmiany na lepsze, kształtowania swojego życia w obrębie uwarunkowań społecznych, jakie ma. A teraz? Pozbawieni wszystkich praw w jednym momencie mogli stracić nie tylko to, co mieli, ale przede wszystkim swoje życie. Możemy sobie wyobrazić troskę, strach o swoje życie, ale także życie swoich rodzin. W obliczu nasilających się prześladowań dodatkowo nie widzieli, co może się wydarzyć w następnej chwili. Czy zdołają uciec, czy stracą swoje życie. Będą ginąć w torturach, mękach i w takich niepewnych okolicznościach życia, gdy wszystko się zmienia, wali, Piotr kieruje do nich słowa, że jest coś pewnego, jest nadzieja i jest pewność. Tą pewnością jest trwałe dziedzictwo, jak czytamy w wersecie 4. To dziedzictwo nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie straci świeżości. Jest odłożone w niebie i czeka. Nie ulegnie żadnej dewaluacji, ani nie zeżre jej inflacja. Nie przedawni się. Jest odłożona i pewna. Będzie czekać i do was należeć. Skąd ta gwarancja? To Bóg gwarantuje, strzeże dzięki swojej mocy. To nie od nas zależy. To On doprowadza, że dostąpimy zbawienia, które objawi się w czasie ostatecznym. Piotr pisze dalej w kolejnych wersetach, że nadzieją jest zbawienie, zbawienie takiego, takie, którego poszukiwali prorocy. A dzisiaj jest ich i naszym udziałem. Dlatego powinniśmy swoją nadzieję ulokować w łasce, której czas nastał dla nas wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Świadomość nowego życia i przyszłego dziedzictwa powinno zmieniać perspektywę na obecne życie wierzących w Chrystusa. Piotr wskazuje w kolejnych rozdziałach listu, jak powinno się postępować ze względu na tą perspektywę nowego życia. Omawia także różne aspekty. Mówi o właściwym i godnym postępowaniu. Bądźcie świętymi, bo ja jest święty. Jednak nie byłoby mowy o nowym początku, nowej nadziei, mowy o zbawieniu, gdyby nie zmartwychwstanie Jezusa. Jak czytamy w wersecie 3, błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w wielkim miłosierdziu. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Tymoty Keller w książce Bóg, czy są powody, by wierzyć, w głęboki, wielowątkowy sposób zagłębia się w problematykę zmartwychwstania. Stwierdza, że jeśli nastąpiło zmartwychwstanie, to zmienia całe nasze życie. Mało tego. Jeżeli Jezus powstał z martwych, to musimy przyjąć wszystko, co głosił. Jeśli nie powstał z martwych, to dlaczego mielibyśmy przejmować się czymkolwiek, co mówił? Wszystko zależy nie od tego, czy podoba nam się jego nauczanie, ale od tego, czy on zmartwychwstał. To właśnie odczuwali ci, którzy pierwsi usłyszeli o zmartwychwstaniu Jezusa. Wiedzieli, że jeśli jest to prawda, to nie mogą już żyć tak, jak tylko chcą, bo to wszystko zmienia. Dlatego jeśli zmartwychwstanie to prawda, to niczego nie musimy się już bać. ani spalenia jako pochodnia w ogrodzie Nerona, ani innych przerażających zmian, ani pandemii, inflacji, nagłej, nieuleczalnej choroby, śmierci czy odejścia bliskiej osoby, starości i wszystkiego innego, co po ludzku wywołuje nasz strach i zabiera poczucie pewności, stabilności, burzy świat, jaki dotychczas znaliśmy. Dlaczego rzeczywistość zmartwychwstania jest tak ważna? Gdyż jak czytamy w 3 i 4 wersecie, zmartwychwstanie Chrystusa jest pewnością naszego zbawienia i więcej już teraz wnosi w nasze serca i życie cząstkę przyszłego życia. Tydzień temu świętowaliśmy Wielkanoc, a nasi sąsiedzi ze wschodu świętują ją dzisiaj. W naszym zachodnim światopoglądzie święta wielkanocne wzbudzają wiele wątpliwości i sceptycyzmu co do zmartwychwstania. Na dodatek ta cała komercja, reklamy, zajączki, kolorowe jajeczka, które już powoli wypierają koncepcję ofiary baranka, sprawiają, że jeszcze bardziej społeczeństwo przestaje w tych świętach widzieć niesamowitość ofiary Chrystusa, zmartwychwstania i płynącego z Niego nowego życia, nadziei i gwarancji zbawienia. Utarło się, że my dzisiaj szukamy dowodów naukowych, wyjaśnień, pewności intelektualnej. Każdą ideę poddajemy wnikliwemu osądowi na podstawie materiałów badawczych, opracowanych metodologii, a w czasach, gdy powstawało chrześcijaństwo, żyjącym było łatwiej przyjąć ideę zmartwychwstania, gdyż nie byli tak wykształceni, a przez to łatwowierni, wręcz naiwni. My dzisiaj kierujemy się rozumem i dowodami, a oni legendami i wierzeniami. Ale nic bardziej mylnego. Jak czytamy w przytoczonej już książce Kellera, taki pogląd na ówczesnych może brać się z braku znajomości historycznego i kulturowego kontekstu tamtych wydarzeń. W basenie Morza Śródziemnego we wschodniej, jak i zachodniej części rozpowszechnionych było wiele koncepcji filozoficznych i w oparciu o nie panowało powszechne przekonanie, że cielesne zmartwychwstanie nie jest możliwe. Dlaczego? A to dlatego, że w myśli grecko-romańskiej dusza lub duch były uważane jako za byty dobre, wyższe, a świat fizyczny i materialny postrzegany był jako ten słaby, zepsuty i skażony. Zatem wszystko, co materialne, z definicji skazane było na zniszczenie. Zatem zbawienie traktowane było jako uwolnienie od ciała. W tym światopoglądzie zmartwychwstanie nie było możliwe, a wręcz niepożądane. Żadna dusza, jeśli oderwałaby się od ciała, nie chciałaby już do niego powrócić. Także w mentalności i rozumieniu Żydów wieść o zmartwychwstaniu Jezusa była nie do pomyślenia. Gdyż w odróżnieniu od Greków uważali oni świat materialny i fizyczny za dobry i wartościowy. Śmierć nie była uwolnieniem od świata materialnego, lecz tragedią. Choć w czasach Jezusa wielu Żydów żyło nadzieją, że pewnego dnia w przyszłości nastąpi cielesne zmartwychwstanie wszystkich sprawiedliwych, gdy Bóg odnowi cały świat i na zawsze unicestwi wszelkie cierpienie i śmierć. Jednak według ich nauki i przekonań powstanie zmartwych było tylko jednym z elementów pełnego odrodzenia świata. Nie do pomyślenia było, by zmartwychwstania miała dostąpić jednostka w środku historii ludzkości, podczas gdy reszta świata pozostawałaby pogrążona w chorobie, zepsuciu, śmierci. Na tej podstawie widzimy, że ówczesne społeczeństwa tak samo jak my, jak obecne, uważały fizyczne zmartwychwstanie za niemożliwe, choć trochę na pewno z innych powodów. Zatem coś musiało się wydarzyć takiego autentycznego i niebudzącego wątpliwości wśród świadków tamtych wydarzeń, że choć nie byli na to gotowi, to uwierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa. Byli pewni na 100%. Wspólnota chrześcijańska po śmierci Jezusa przyjęła nagle zupełnie nowy zestaw wierzeń, który jeszcze do niedawna dla nich był nie do pomyślenia. Pierwsi chrześcijanie od tamtego momentu postrzegali całą rzeczywistość z perspektywy zmartwychwstania. Wierzyli, że przyszłe wzbudzenie zmartwych już się rozpoczęło w Jezusie. Co ciekawe, chrześcijańska wizja zmartwychwstania bezprecedensowa w historii świata pojawia się w pełnej, rozwiniętej formie. Natychmiast po śmierci Jezusa. Ta koncepcja nie ewoluowała, nie powstała w procesie debat i dyskusji. Po prostu chrześcijanie opowiadali o tym, co widzieli, w co wierzyli i o czym byli przekonani. Relacje naocznych świadków i przemienione życia ludzi, wyznawców Chrystusa sprawiały, że ta nowina nauka rozprzestrzeniała się z taką niewyobrażalną wręcz siłą. Zmartwychwstanie pokazuje, że świat, ten świat dla Boga jest ważny. Że zostanie przemieniony, a cierpienie, ból, śmierć ustąpią wobec uzdrowienia, sprawiedliwości i miłości. Gdyby nie zmartwychwstanie, chrześcijaństwo byłoby tylko koncepcją filozoficzną, kolejną, nową religią, ale dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa jest rzeczywistością. Jest pewnością, że Bóg rozpoczął w nas swoje dzieło. Zbawienie mające objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego jak czytamy w wersecie 6 te słowa, cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmucani różnorodnymi próbami. Te słowa nabierają zupełnie innego znaczenia. Odnowione życie, zbawienie, dziedzictwo, to jest nasz cel. Pewność dzięki wierze, a to, czego doświadczamy tu na ziemi, jest tylko przejściowe, a wręcz te doświadczenia, niepewność, jak czytamy w wersecie 7, spotykają nas po to, aby nasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetniane, mogła być bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. W kontekście zbawienia inaczej patrzymy na to, czego doświadczamy. I modlę się o to, aby w Twoim i moim życiu ta prawda o zmartwychwstaniu, zbawieniu była dla nas pewnością w tych niepewnych czasach. Abyśmy naszą pewność budowali na Chrystusie, a nie na tym, co przeminie. Tak jak dla pierwszych chrześcijan, tak dla nas zmartwychwstanie niech będzie perspektywą na to, co dzisiaj widzisz w tym świecie, czego doświadczasz, a nawet planujesz i jakie podejmujesz decyzje. Choć po ludzku na pewno będziemy doświadczać strachu, niepewności, rozterek, może nawet rozżalenia, to jednak niech one zbledną w świetle rzeczywistości zmartwychwstania. Bo rzeczywistość zmartwychwstania Chrystusa jest dla nas zabezpieczeniem na te niepewne czasy. Chciałbym zakończyć parafrazą słów z 8 i 9 wersetu. Kochajcie Jezusa Chrystusa, choć nie mieliście sposobności Go zobaczyć. W Niego wierzcie, choć pozostaje dla was niewidzialny. i niech przepełnia was radość niewysłowiona, pełna chwały was, otrzymujących to, co jest skutkiem waszej wiary, zbawienie dusz. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.